Dla mnie każda wizyta w muzeum to otwarcie takiej skrzynki z marzeniami do spełnienia. Każdy może tutaj odnaleźć jakieś wyzwanie, może znaleźć odpowiedź na pytania, które nosi głęboko w sercu, ale może też po prostu przyjść i doświadczyć przestrzeni, może doświadczyć sztuki. Przygotowujemy tego rodzaju wydarzenia, w których możemy dotykać obiektów, przygotowujemy wydarzenia, podczas których zwiedzamy wystawy zamkniętymi oczami, przygotowujemy tego rodzaju spotkania, gdzie jemy. Myślę, że wykorzystywanie wszystkich zmysłów to właśnie taka próba kontaktu z samym sobą, próba kontaktu ze sztuką, zrozumienia tego, czym jest sztuka, czym jest świat i jak ważne jest obcowanie z pięknem.
Ile lodu Państwo przygotowali?
Wystarczającą ilość, żeby wino było w idealnym stanie do spożycia. Jeszcze mamy dodatkowo na sam koniec okowite.
Uczty, które przygotowujemy, są ucztami tematycznymi. Zawsze wiążą się z określoną wystawą czasową lub wydarzeniem czy obchodami, które świętujemy. Mieliśmy więc ucztę związaną z pokazem Arrasów, mieliśmy ucztę włoską związaną z pokazem obrazów z kolekcji Landskorońskiej, ale mieliśmy też ucztę pod nazwą Smaki odzyskane, związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Więc za każdym razem wyszukujemy tego rodzaju dania, które były serwowane w danej epoce, w danym okresie czasu lub też są związane historycznie lub tematycznie z danym wydarzeniem.
Teraz mamy składanie serwetek. Za chwilę będziemy rozkładać underplaty. Musimy porozkładać, rozłożyć wszystko z samochodu. Zawsze idziemy w tradycję, bo to tradycja jednak jest najlepsza.
Czyli na 4 czy na 3? Czy na 6?
Na 4.
Chcemy przede wszystkim zaintrygować, zainspirować, zachęcić do samodzielnych poszukiwań. Pokazać, że muzeum to wspaniałe miejsce, w którym można czuć się swobodnie, miejsce, w którym można spędzić wolny czas, gdzie można przyjść na randkę, gdzie można odpocząć. Chcemy pokazać, że Wawel tak naprawdę jest nie tylko muzeum.
Nie wiemy zbyt wiele. Polskie książki kucharskie zaczynają się od XVII wieku, więc tak naprawdę wcześniej to wszystko jest takie nie do końca jasne. To są hipotezy budowane na podstawie tego, co zachowało się w archiwach, czyli głównie rachunków dworskich. To jest oczywiście źródło, którego nie da się przecenić, no ale nie daje pełnego obrazu.
Dla nas Wawel to ogromna przygoda. To mnóstwo tajemnic ukrytych w przeróżnych zakątkach. To uczta intelektualna, uczta wizualna, ale to również uczta kulinarna. Stąd też wydarzenia, które organizujemy, działania, które planujemy, mają zaskakiwać, mają zachęcać do samodzielnego odkrywania Wawelu, mają intrygować. Stąd też ogromny projekt kulinarny, który udało nam się zrealizować. Projekt, który jest właśnie taką wielowymiarową ucztą, ponieważ to z jednej strony uczta intelektualna, uczta, podczas której zdobywamy wiedzę o historii zamku, o historii zbiorów. Zapraszamy naszych odbiorców na spacer korytarzami, przejściami, do których normalnie zwiedzający na co dzień nie mają wstępu. Także to wyjątkowa możliwość na poznanie zamku niejako od kuchni, poznanie innych tropów. Cała ta trasa, cały ten spacer, opowieść połączone są z degustacją potraw. Potrawy degustujemy w ogrodach, przyglądamy się, jak kucharze gotują w ogrodach królewskich, a następnie siadamy na dziedzińcu arkadowym przy wspólnym stole. Stół, jak wiadomo, jest miejscem, które łączy ludzi, które integruje, które zachęca do opowieści. Dla nas Wawel to tak naprawdę drugi dom. To tutaj czujemy się najlepiej i chcemy, aby wszyscy odwiedzający czuli się tutaj tak samo dobrze. Przy stole opowiadamy sobie o wszystkim, przy stole rozmawiamy, przy stole jemy, przy stole śmiejemy się i żartujemy. Do stołu zapraszamy najbliższych. Podczas uczty mamy szansę opowiedzieć o Wawelu raz jeszcze. Dania przygotowywane na wszystkie te kulinarne spotkania są za każdym razem inne, lecz za każdym razem inspirowane tym, jak tutaj na Wawelu naprawdę gotowano. Każde danie, często nawet każda użyta przyprawa, każde zioło ma swoją opowieść. Opowieść, która łączy się z Wawelem. Możemy wyobrazić sobie królową Bonę, która biega z garnkiem zupy cebulowej, lub lub królową Marysieńkę, która karmi Jana III Sobieskiego kawiorem i blinami. Myślę, że to wspaniale wpływa na wyobraźnię. Obrazuje to, że ten Wawel jest bardzo żywy i każdy może w tej żywej historii uczestniczyć.
Królową Bonę przypisałem do zupy cebulowej, która była w Polsce podawana. Wiemy o tym, bo przepis na cebulową podaje Stanisław Czarnecki w Kompendium Folklorum, więc wiemy, że ona była. Tylko, że Kompendium to jest jednak troszkę później niż Królowa Bona. A z kolei o Królowej Bonie możemy przypuszczać, że ona znała tę zupę ze względu na to, że zupa carabaccia podawana w naczyniu carabazza była popularna we Włoszech renesansowych. To jest danie, które Katarzyna Medycejska z kolei zawiozła ze sobą do Francji. Dziś francuska zupa cebulowa jest tą, która jest królową wszystkich stołów, ale tak naprawdę jej początki to Włochy dawno, dawno temu i cebula z Certaldo, to toskańskiej miejscowości, w której urodził się Boccaccio, a która słynie właśnie z czerwonej cebuli. Stanisław Leszczyński to oczywiście baba, bo on był ogromnym miłośnikiem bab drożdżowych i tak dobrze mu to miłowanie bab drożdżowych szło, że przecież dzisiaj w Neapolu do dzisiaj podaje się baba arum, czyli niewielką drożdżową babkę nasączoną rumowym syropem i to jest danie, które pojawiło się w Neapolu właśnie dzięki Stanisławowi Leszczyńskiemu. Jego córka z kolei, Maria Leszczyńska, to jest ta królowa, która nawet gdy wyjechała do Francji, bo została żoną króla francuskiego, to prosiła tamtejszych kucharzy, żeby podawali jej warzywa w polskim sosie à la polonaise. Dzisiaj ten przepis funkcjonuje na świecie i to à la polonaise to jest, nie jest nic innego w gruncie rzeczy jak bułka tarta z masłem. To są takie tropy, które właśnie raz były bardziej czytelne, raz mniej czytelne, ale zależało mi na tym, żeby je pokazać, żeby pokazać, że ten królewski stół to wcale nie był jakiś nie wiadomo jaki, no bo przecież rozmawiamy o przeszłości. To były proste techniki obróbki, proste towary.
Na stołach damy świeże kwiaty w kolorach biało-czerwonych. To są takie kwiaty teraz sezonowe, czyli mamy amarylisy, czyli tak zwane zwartnice. One będą tworzyły takie boczne kompozycje, a na głównych stołach będą goździki, tulipany. Jeszcze trafiły się dalie, taka końcówka, więc no, myślę, że będzie ładnie.
Co wiemy o smakach Sobieskiego?
Ojejku, niewiele. Wiemy, że on na pewno lubił jeść, bo to był czas, kiedy stół musiał wyglądać imponująco. To był czas, kiedy kuchmistrza ceniono za to, że on potrafi zaskoczyć. Starano się podawać rzeczy niebanalne właśnie, starano się podawać rzeczy wyrafinowane, sprowadzone z daleka, żeby było widać, że ktoś jest bogaty oczywiście, ale do tego właśnie podane, przygotowane w niezwykły sposób. Bardzo dobrze to obrazuje jeden z sekretów kuchmistrzowskich, który podaje Czarnecki w Kompendium Folklorum. On tam pisze o daniu, które zresztą pojawia się w Panu Tadeuszu, czyli o tym szczupaku, który jest jednocześnie gotowany, smażony i pieczony. Rybę przygotowywano nad ogniem, ale część była owinięta tkaniną nasączoną wodą, więc tam dochodziło do parowania i ta ryba się tak naprawdę gotowała. Część była polewana tłuszczem, czyli się smażyła, a jeszcze osobny kawałek tej samej ryby piekł się po prostu nad ogniem. Więc to są te pomysły, które moim zdaniem mogły trafić w gusta i smak Sobieskiego.
Wawel kulinarny. Wawel, kolacja na dziedzińcu arkadowym, jak to możliwe? Na taką ucztę na Wawelu może przyjść każdy. Osoby, które już do tej pory uczestniczyły w tych wydarzeniach, wracają, przyprowadzają swoich najbliższych, przyprowadzają swoich przyjaciół, przyprowadzają rodziny. Pojawiają się też nowi uczestnicy spotkania.
Czy któryś król lub któraś królowa wprowadzili rewolucję w kuchni wawelskiej?
W jakimś stopniu na pewno Bona, choć nie w tak dużym, jak moglibyśmy przypuszczać. To nie jest tak, że królowa Bona przyjechała do Polski z całym zastępem warzyw, owoców, których tutaj nie jedzono, bo jedzono wcześniej. Wiemy o tym, że Władysław Jagiełło jadł kapustę. Kalafior był jedzony dużo wcześniej, Władysław Jagiełło jadł go i mówiono o nim, że to jest warzywo cypryjskie. Zatem wiemy, skąd do Krakowa przyjeżdżało. Królowa Bona oczywiście urozmaica tutejsze polskie kulinaria. Jej rola jest nie do przecenienia, ale to nie jest tak duża rola, jak ta, o której my potocznie myślimy. Kuchnia Czarneckiego, która też tutaj w jakiś sposób gościła i Kompendium Ferculorum, dania z tej książki na pewno tutaj też gościły. I to też jest dzieło przełomowe i bardzo ważne dla polskich kulinariów, bo pisane jakby w opozycji do kuchni zachodnich. Czarnecki jeszcze myślał o Polsce jako kraju przynależnym do wschodu. On stawiał się w opozycji do kuchni francuskiej, co się zmienia z kolejnymi latami.
kuchnia na Wawelu znajdowała się w budynku, w którym dzisiaj znajdują się pomieszczenia administracyjne i biura dyrekcji. Zachowały się fragmenty tych kuchni królewskich i w tej kuchni na pewno dużo się działo. Na pewno było bardzo dynamicznie, na pewno wiele posiłków każdego dnia wychodziło z kuchni do zamku. Myślę, że posiłek zawsze jest takim momentem i że tak było w czasach dawnych, jak i dzisiaj, gdzie ludzie gromadzą się po prostu przy stole, jedzą razem. W czasach dawnych król nie jadał ze swoją rodziną. Król jadał jednak sam w otoczeniu swojej służby. Była to bardzo rozbudowana procedura mająca na celu zabezpieczenie króla, a więc służba, która testowała dania, zanim król mógł je zjeść. Tak samo było z napojami. Więc to nie była taka biesiada, jak możemy sobie to wyobrazić. Natomiast myślę, że jedzenie, ucztowanie zawsze było ważne, ponieważ zawsze zbierało i gromadziło ludzi. Były tutaj przecież wydawane przyjęcia oficjalne, na których król już zasiadał ze wszystkimi. Były wesela, były zaślubiny, były różnego rodzaju ważne uroczystości. Myślę, że wtedy ta kuchnia stawała się rzeczywiście centrum życia zamku, tego swego rodzaju sercem. Natomiast w takim codziennym funkcjonowaniu zamku myślę, że te siły były jednak trochę inaczej rozmieszczone.
Wiem o jednej królowej, która zjadła tyle ostrych, że się pochorowała. Jedzenie potraw, które właśnie były kosztowne, ale także kosztowne w tym sensie, że niezwykłe, bo trzeba było to sprowadzić z daleka. Ostrygi jemy żywe, więc transport ich do Krakowa konnymi wozami tak naprawdę stanowił wyzwanie i przedsięwzięcie. Zatem, skoro mogliśmy sobie na to pozwolić, no to było nasze uprzywilejowanie, to była nasza dworskość. Więc tu się jadło dużo. Królowa Jadwiga potrafiła zrobić niewielką, bo niewielką, ale awanturę o chleb. Ona była ogromną miłośniczką pieczywa, ceniła sobie dobre pieczywo i dobre pieczywo dla Jadwigi sprowadzano na Wawel, bo miała swoje ulubione i tylko takie miała ochotę jeść, więc tutaj sobie pozwalano. Skromność była, oczywiście były posty, ale te posty też bardzo ładnie omijano, mrugano okiem, no bo przecież coś, co pływało w wodzie, było jedzeniem postnym, zatem bywało, że gęś była traktowana jako jedzenie postne, bobry były postnym jedzeniem.
Wiemy na pewno, że w ogrodach królewskich znajdował się zielnik królowej Bony, który został zresztą kilka lat temu tutaj na Wawelu odtworzony i możemy sobie podejść i zobaczyć, jak te zioła wyglądają. Można powąchać, można zerwać i tak rozgnieść je w palcach i poczuć, jak to wyglądało.
Rozmaryn? Oczywiście. Rozmaryn też występuje w źródłach pisanych wawelskich. Jest
bazylia.
Informacja. Marzanka, która pięknie kwitnie w maju, obsypana białymi kwiatami.
Lawenda.
Tymianek. Mamy też krwiściąg, który dawniej był zielem stosowanym w chorobach układu pokarmowego, jak sama nazwa wskazuje, do tamowania krwi. Pratek, ale i nagietek. Zobaczymy i różne odmiany goździków. Tu mamy też ciekawą roślinę, orzankę, której liście przypominają liście dębu. Jest to roślina stosowana od średniowiecza w takich parterach węzłowych. Jest chociażby ruta, której liście były wzorem dla trefla w kartach. Ale trzeba pamiętać, zbliżając się do ruty, ponieważ ruta może silnie alergizować.
Rozmiar wawelskich kuchni świadczył raczej o rozmiarze dworu. W kuchniach wawelskich jednocześnie pracowało około 30 osób. To jest naprawdę duży zespół, bo jeżeli byśmy to przełożyli na dzisiejszą gastronomię, to myślę, że mało która restauracja ma w kuchni 30 osób zatrudnionych, a tutaj tyle osób pracowało, żeby wyżywić cały dwór, bo to nie było właśnie nigdy karmienie, które wychodziło z wawelskich kuchni, nie było skierowane tylko i wyłącznie na króla, królową i ich najbliższych. Karmiono wszystkich, którzy tutaj byli, a tutaj było całe mnóstwo osób, no bo jednak mamy do czynienia z dość dużym zamkiem. To było miejsce bogate, miejsce dobrze urządzone, dobrze zarządzane, dobrze pomyślane. Tutaj instalowano pierwsze latryny w ogóle. I Walezy był zachwycony, kiedy on przyjechał, jak z wygodnym miejscem do życia ma do czynienia, więc nie było skromnie. To było nowocześnie, jak na czas, w którym oczywiście to miejsce powstawało i ono miało zapewniać wygody.
rośliny. W źródłach archiwalnych wymieniane są tak naprawdę cztery. Majeranek, bazylia, rozmaryn i marzanka. W roku 1528 królowa Bona, no oczywiście żona króla Zygmunta Starego, otrzymała dobra na Łobzowie i tam również przecież powstał ogród renesansowy. Tam też były uprawiane rośliny dla samej królowej i prawdopodobnie być może one trafiały również na stół królewski tu na Wawelu.
Czy inspirowano się jakimiś potrawami, które podawano na Wawelskim Wzgórzu? Czy królowie wyznaczali trendy kulinarne w Polsce?
Wyznaczali, oczywiście, że tak. Kuchnia króla to nie była tylko i wyłącznie kuchnia. To najpiękniejsze w opowieści o kulinariach jest to, że tak naprawdę my mówimy o jedzeniu i mogłoby się wydawać, że rozmawiamy o czymś zupełnie błahym, ale tak naprawdę jedzenie było bardzo ważne, jest bardzo ważne i było bardzo ważne. Dlaczego było ważne? Dlatego, że władca, którego było stać na pokazanie tego, że stać go na zakup egzotycznych korzeni, przypraw, owoców i że ma je na stole, to budowało autorytet władcy, tak samo jak wygrane wojny, podpisane pakty, podpisane umowy. Nie rozmawiamy o czymś błahym i to było ważne i na pewno wiązało się z tym, że dworzanie przychodzili na ucztę do króla, podglądali, co jest na stole i na pewno szło to dalej do miasta. I oczywiście, że te towary były trudno dostępne, ale z czasem były coraz łatwiej dostępne, bo wszystko taniało. Doszło do zmiany polegającej na tym, że kiedy Kolumb dopłynął do Ameryki, kiedy wyznaczono drogę morską do Indii, zmienia się układ graczy na europejskiej mapie. Nie Wenecja i nie Genua, które do tej pory rozdawały karty, tylko handel zaczyna się odbywać innymi drogą. Bardzo dużo towarów dociera do Polski przez Węgry. Trasa zostaje skrócona, towary tanieją. Zatem one były później dostępne dla szerszego grona.
Obecna lokalizacja winnic to nie jest ich historyczna lokalizacja. To jest tak naprawdę wspomnienie udokumentowanej tradycji uprawy winorośli, jaka miała miejsce na Wzgórzu Wawelskim, ale na stoku południowym, poza murami zamku. W takiej pięknej księdze o gospodarstwie, która doczekała się swojego wydania w 1549 roku w Krakowie, dzieło Krescentyna. Tam właśnie znajduje się między innymi piąta księga o winie, w której są przepiękne drzeworyty pokazujące, jak winorość prowadzić, jak sadzić. Jest również opis do tych działań. Jeżeli chodzi o to, co tu oglądamy, są to odmiany współczesne winorośli. Mamy tu cztery odmiany: Concord, Ontario, Alud, Cascade. Są to też takie odmiany altanowe o pięknym ulistnieniu.
Ta winnica, wiadomo, że w X wieku była, później jeszcze zabony. Są rachunki świadczące o tym, że tę winnicę budowano i o nią dbano bardzo. Później została zniszczona i jakby informacje na ten temat ucichły. Później na nowo ją odbudowano, była taka akcja pod tytułem Upiększanie Krakowa w XIX wieku i wtedy budowano też planty krakowskie. No i jakby na nowo ją odbudowano, ale o stricte o winie niewiele wiem. Generalnie w tamtych czasach bardziej pito piwo na co dzień, tak? Bo wiadomo, że woda do najczystszych na świecie nie należała. To po pierwsze. Po drugie też miody pitne wiodły prym. Tak naprawdę wino pojawiło się niestety ze względu na obrządki liturgiczne i na to, że na chrześcijaństwo, które się pojawiło. W związku z czym w tych miejscach, w których były jakieś biskupstwa czy jakby większe ośrodki kościelne, no to winnica gdzieś tam była w tamtych okolicach. A królowie w ogóle sami w sobie stronili raczej od alkoholu, w związku z tym w alkoholu bardzo łatwo można było przemycić truciznę i bardzo się tego bali, więc albo był ktoś, kto wypijał za nich, jakby próbował ich wino, czy tam trunek jakikolwiek to był, a oni, dopiero później oni, albo w ogóle nic nie pito. Taka historia.
Stanisław Czarnecki był kuchmistrzem na zamku w Wiśniczu i to on tak naprawdę miał ten taki w zasadzie pierwszy pomysł na to, przynajmniej pierwszy zachowany po dziś dzień, na to, żeby pokazać, że osoba kuchmistrza była tą osobą, która jest ważna, bo ta jego książka przez długie, długie lata była jednym z głównych źródeł do gotowania dla kolejnych pokoleń kucharzy. Później znowu Paweł Tremo, kucharz Poniatowskiego, człowiek o gigantycznej świadomości, człowiek, który wyjeżdżał w podróże służbowe, po to, żeby podpatrywać ciekawostki kulinarne w różnych miejscach w Europie i wracał z tym i gotował dla króla. Stanisław Wielątka to jest kolejne nazwisko, które widnieje na okładce jednej z najstarszych polskich książek kulinarnych i to są te osoby, które miały świadomość. I jeszcze jeden, dwór w Krzeszowicach, Antoni Tesler. On miał również pełną świadomość tego, że on stawia na stole jedzenie, jest odpowiedzialny za smak, jest odpowiedzialny za to, jak to wygląda, jak to smakuje i robił to z pełnym przekonaniem i dumą z wykonywanego zawodu.
Teraz oddajemy w książkę, ucztę, historię nie tylko kulinarną. Książkę, którą przygotował dla nas Bartek Kierzun, z którym pracujemy również przy organizacji tych kolacji degustacyjnych. To książka, która jest, myślę, że z jednej strony zaproszeniem na kolejne uczty na Wawel, a z drugiej strony zaproszeniem właśnie do tego wspólnego stołu. Teraz każdy może taką ucztę zorganizować w domu, może do tego wawelskiego stołu zaprosić swoich najbliższych, może dla nich przygotować dania naprawdę królewskie.
Co było eksponowanym przykładem luksusu?
Cytrusy, ostrygi, ryby sprowadzane z Renu na przykład, wino, im dalej tym lepiej. Na polskich stołach przez długi czas królowała Małmazja, czyli wina robione na Peloponezie w miejscowości Monemwazja, przyprawy, bo doprawialiśmy po to między innymi, żeby pokazać, że nas na te przyprawy stać. Stąd bardzo dużo szafranu, bardzo dużo pieprzu, który był cenną przyprawą, bardzo dużo gałki muszkatołowej. One stanowiły o statusie. Byliśmy troszeczkę zapatrzeni wbrew pozorom we wschód, a nie w zachód. Ta moda na jedzenie z zachodu, francuskie jedzenie, ona przyszła dużo później. My wcześniej uważaliśmy się za część, zupełnie inną część świata. Patrzyliśmy właśnie w kierunku wschodu, stamtąd przyprawy, stamtąd mak. Dużo było tych takich zapożyczeń, które się pojawiały, ale też Kraków się prosił o te zapożyczenia ze względu na to, że to nie było nigdy jedno miejsce jednonarodowe. Tutaj byli Węgrzy, tutaj byli Niemcy, tutaj byli Włosi. Każdy z nich przywoził jakąś własną tradycję kulinarną i zmieniał, więc inaczej się działo tutaj na zamku. Oczywiście, że tak. Tutaj były większe pieniądze, karmiono wystawniej, ale kuchnia taka codzienna, kuchnia miejska również się zmieniała, bo musiała się zmieniać pod wpływem przybyszy z różnych miejsc w Europie.
Dla nas każdy dzień, każda minuta spędzona na Wawelu to pretekst do snucia różnych opowieści, do tego, aby zagłębiać się w tajemnice zamku, aby smakować i rozkoszować się tym, czym jest polska historia i jak ważny dla niej jest Zamek Królewski na Wawelu.